Najmilsi w Panu, przed nami trzy różne wymiary, które powinniśmy wziąć pod uwagę, rozważając moment, który przeżywamy, dzisiejszą Eucharystię. Pierwszy wymiar wyznacza hasło pielgrzymki. Polska odnawia śluby małżeńskie. Drugi wymiar to liturgia 25. niedzieli. A w tejże liturgii, jakże ważne dla nas zdanie, Jezus mówi: kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. I wreszcie trzeci wymiar, którego nie można pominąć, nasza polska rzeczywistość, w której rodziny mają służyć. Najpierw liturgia. Spotykamy dzisiaj w świętych tekstach opis ludzkiej słabości, który dotyka, bezpośrednio dotyka największej świętości Jezusa i Jego orędzia zbawczego. Tak mówi o tym Księga Mądrości. Przywódcy świadomi, iż racja jest po stronie sprawiedliwości, podejmują próbę, poddają Boga egzaminowi. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak stara jest ta próba egzaminowania Boga. To jest pomysł szatański z raju. Sprawdźcie, czy Bóg ma rację. Orędzie zbawcze pozwala, Zbawiciel pozwala, aby zło i przewrotność podeszła bezpośrednio w rejon świętości. Tak jest też w Ewangelii. Kusiciel przyszedł i namawiał Chrystusa, by zmienił plan zbawienia. A on, Chrystus, gdy zaczął nauczać, spotkał się z takimi określeniami jak sprzymierzeniec Belzebuba, żarłok, pijak, przestępca powieszony na drzewie hańby, ten, któremu można w twarz plunąć, uderzyć w policzek i wyśmiać. Bóg pozwala, aby zło znalazło się w bezpośrednim zasięgu najświętszych wydarzeń. Święty Jakub wskazuje na źródło takiego zachowania człowieka i równocześnie wyjaśnia, w jaki sposób można czuć się bezpiecznym, będąc w obrębie miłości zbawczej, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że zło jest mocniejsze. Słabość to zaspokojenie żądz, a mądrość wstępująca z góry to nasza bezpieczna i bardzo skuteczna obrona. Tej próby nie zostali pozbawieni również apostołowie. Jakże znaczący moment, który powtórzył się w drodze do ogrodu Getsemani. Jezus wyjaśnia logikę zbawienia. Syn Człowieczy będzie wydany, będzie zabity, ale Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Gdy on wyjaśnia to, co jest najbardziej skrótową katechezą jego misji mesjańskiej, apostołowie poddali się najzwyklejszej pokusie, takiej, która nas do dzisiaj nie opuściła. Kto z nas jest ważniejszy? Tak było zresztą, gdy z wieczernika szli na modlitwę. Póki jeszcze nie posnęli, dyskutowali, kto z nich jest najważniejszy. Nawet apostołowie nie zostali ochronieni przed tą próbą i to jest dla nas pierwszy wymiar bardzo realistycznego spojrzenia na naszą kondycję ludzką. W jaki sposób Jezus daje odpowiedź na to apostolskie, dziwne zachowanie? Oczywiście nie podejmuje z nimi dyskusji, nie ustala precedencji, Chociaż powiedział Piotrowi, na tobie zbuduję Kościół. Nie próbuje ustalać też rozmaitych zespołów, by koordynowali, a nie sprzeczali się przy pracy. Bierze dziecko, objąwszy je w ramiona, identyfikuje się z nim. Dziecko staje się ikoną Zbawiciela. Przytula go do siebie. To jest ono. I dziecko trzeba przyjąć, a przyjęcie dziecka rozwiąże problem. Tak od początku Stwórca powiedział, gdy wysyłał pierwszych gospodarzy do zajęcia się porządkiem na tym świecie, powiedział, bądźcie płodni i to dopiero uzasadnia panowanie nad ziemią i zabezpiecza sprawność tego panowania. Pierwsze przykazanie, bądźcie płodni. Przykazanie wpisane w błogosławieństwo Boga, czyli w akt stwórczy, w którym On, tak jak Jezus objął to dziecko ramionami, tak Bóg całą ludzkość przytulił do swojego stwórczego, ojcowskiego serca i powiedział, bądźcie płodni. Tak też powtórzył, gdy trzeba było zapowiedzieć zwycięstwo nad wężem kusicielem. Potomstwo zmiażdży ci głowę. Niewiasta rodząca zwycięży ciebie. Tak też zrozumiała swoją misję Ewa. Ta Ewa, która przed chwilą uległa pokusie szatańskiej, gdy urodziła pierwszego syna, powiedziała, od Jahwe mam syna. Jahwe sprawił, że jestem matką. Tak też rodowody, gdy czytamy pierwsze strony Biblii, rodowody opisują sposób gospodarowania na ziemi. W rodzeniu jest wszelkie źródło i nowych pomysłów i sposobów ich realizacji. Dlaczego? Bo kto przyjmuje to dziecię, nie przyjmuje tylko dziecięcia, ale mnie przyjmuje i przyjmuje tego, który mnie posłał. Ale trzeba to dziecię przyjąć w imię Boga, trzeba przyjąć od Boga. Trzeba przyjąć w całej świadomości, jaki jest właściwy rodowód dziecięcia. O tym właśnie, o tym rodowodzie mówi nam przysięga małżeńska. Bo my w obecności Chrystusa ustanawiamy naszą więź męża i żony i równocześnie w tej więzi otwieramy się na życie. Stąd też ostatni egzamin, jaki mamy zdać i zdajemy w obrzędzie zaślubin, a mamy zdać w życiu, czy przyjmiecie i po katolicku wychowacie potomstwo, którym Bóg was obdarzy. Znak sakramentalnej przysięgi to jest konsekracja miłości małżeńskiej i zjednoczenia małżeńskiego. Znak sakramentalny ustanawia Kościół, opisuje, wyjaśnia, Chrystus ustanowił, a małżonkowie dokonują tego znaku przez słowo przysięgi i przez zjednoczenie małżeńskie. Konsekracja ludzkiej, najbardziej niezbędnej, istotnej misji, konsekracja przez włączenie w dzieło zbawcze Chrystusa. Gdyby tak chwilę mieli czas ci, którzy biegają za adwokatami, ażeby uporządkować sobie wolność przez zniszczenie jedności. Co to za potworna filozofia? Zdobyć wolność na gruzach jedności. Gdyby chociaż biegnąc za adwokatami spojrzeli w oczy swoich dzieci i uświadomili sobie, wszystko możesz zniszczyć, ale to, Dziecko, które jest waszym dzieckiem, będzie na wieki rzeczywistością w swojej niezniszczalnej, nieśmiertelnej, autonomicznej osobie, będzie waszą jednością. Wyście zakonsekrowali swoją miłość małżeńską i ona stała się ciałem i dlatego Jezus wziął je w ramiona. Zidentyfikował się, przytulił i powiedział, tędy idzie zbawienie świata, uświęcenie. Jeżeli mamy odnawiać małżeńskie śluby, to przede wszystkim czynimy to w tej świadomości podjęcia od nowa misji od Boga. Ale równocześnie jest to inwestycja w dobro wspólne. Mówimy dosyć dużo w tej chwili o rozmaitych wymiarach kryzysu. Mówimy, że kołem ratunkowym to jest demografia. Mówimy, że kołem ratunkowym i rozwiązaniem wszelkiego uzależnienia kryzysowego to jest pomnożenie rodziny. I to prawda. Nasz dziennik na dzisiaj, mieliśmy okazję wziąć egzemplarze tego dziennika, bardzo bogato, bardzo szeroko pokazuje wszystkie wymiary tegoż ratunku, tego ratowania. Jest tam mowa i o ekonomii, jest tam mowa o więzi społecznej, o odbudowaniu zaufania do człowieka. Dopiszmy do magazynu niedzielnego naszego dziennika i wszystkich innych publikatorów, dopiszmy jeszcze ten jeden fakt. Odnawiamy śluby małżeńskie, to znaczy wprowadzamy w naszą wielowymiarową troskę o dobro wspólne, wprowadzamy moc, która pochodzi z wysoka. Nie można mieć nadziei na jakąkolwiek poprawę, jeśli się uprzemy i zatrzymamy na poziomie czysto ludzkich kalkulacji. Bóg może tylko być kołem ratunkowym i dlatego dopiszmy do tego magazynu nasze odnawiane dzisiaj śluby. A dlaczego to takie ważne? Ponieważ one, te odnawiane śluby, dotykają najbardziej czułego momentu. To jest miłość rodzinna, małżeńska i rodzicielska. To są te najbliższe powiązania, które stanowią podstawowe ogniwo wszelkich powiązań. Miłość nie powszednieje, miłość nie słabnie, miłość nie umiera, miłość nie starzeje się. To jest rzeczywistość, to jest dynamika, która ma tylko jedną szansę. Być przez rozwijanie się, być przez coraz to głębsze motywy miłowania. Dlatego zmienia się język. Może się zmienić też język ciała, którym mówimy nasze wewnętrzne rozmiłowanie. Może nie tyle będziemy nastawieni na rodzenie, co na rozwój. To też bezpośredni nasz udział w życiu dziecka i rodziny, ale już nie w tym pierwszym boskim poleceniu bądźcie płodni. Płodność rozpisujemy na troskę o rozwój. Nasza cielesność poszerza repertuar znaków. Nie bądźmy prymitywni, nie dajmy się wciągnąć w bardzo wąską, zbiologizowaną regułę miłowania. My jesteśmy osobami. My mamy pełny repertuar myśli, serca, wrażeń, wrażliwości. Rozwinąć każdą z tych dziedzin i dopiero z tego bogactwa rzucić światło na wszelkie doznania naszego ciała, bo ono jest miejscem, w którym wypowiada się, w którym artystycznie wręcz produkuje się cały ludzki duch i tutaj mamy to zamówienie na odnawianie, za ślubin tego słowa konsekrującego, bo ono jest potrzebne jako świeżość każdego dnia, aż do momentu, kiedy położymy się do trumny. To jest dziecko w ramionach Jezusa, to jest nasze dziecko, które jest dzieckiem Ojca Niebieskiego, a przyjęcie tego dziecka jest najgłębszym aktem religijnym. Tak mówimy o liturgii i tak mówimy o odnowieniu naszych małżeńskich ślubowań. A co z polską rzeczywistością? W jaki sposób ten pielgrzymi nasz program ofiarujemy dzisiaj ojczyźnie? Słyszy się dwa hasła. Po pierwsze, Polska wymiera. Po drugie, Polska emigruje. I to emigruje w tym przedziale, jak my to mówimy książkowo, prokreacyjnym. Po prostu młode małżeństwa rodzą poza Polską. Więcej dzieci rodzi się w Londynie niż w Warszawie. Kto to ustanowił? Polskich dzieci oczywiście. Kto decyduje o takich przemianach, o takiej sytuacji? Dwa ośrodki decydują. Po pierwsze, strategia światowa, a po drugie, nasza słabość, nasz egoizm. W jaki sposób strategia światowa zagarnęła ten przywilej, jaki otrzymaliśmy od Boga? W jaki sposób strategia światowa przydziela nam kwoty na każde nowe dziecko? Miałem okazję w tym tygodniu w dłuższym, dyskusyjnym spotkaniu rozważyć dwie rzeczywistości. Kwoty połowowe dla rybaków, bo w takim środowisku byłem, a potem pewną dyskusję profesorską na temat patriotyzmu i niepodległości. Zdziwiłem się, ponieważ obydwie rozmowy były niezależne od siebie, jak się one spotkały. Na czym to polega? Najpierw ograniczyć możliwość połowową, pokusić rybaków potężnymi odszkodowaniami za złomowanie jednostek połowowych, a potem na nasze tereny wysłać super nowoczesne jednostki świata europejskiego. 80% połowu na przemiał, na różne pasze i 20% za drogie pieniądze sprzedane Polakom. Kto to zadecydował? A potem profesor uniwersytetu mówi tak. Znów księża upieracie się przy tym patriotyzmie. Już wyszliśmy na tym patriotyzmie w 1939 roku, bo i politycy, i biskupi krzyknęli sprzeciwić się mocarzowi. Przecież nie ma sensu państwo narodowościowe. Przecież nie ma sensu upieranie się przy jakiejś idei, która daleko, daleko od konkretów w powietrzu buja patriotyzm. Jest bogate państwo, mocne państwo, zorganizowane państwo, niech przewodzi Europie, bo inaczej i Chińczycy nas kapeluszami przykryją i Amerykanie wydzierżawią, a jeszcze nie wiadomo, czy ludy kolorowe, bardziej kolorowe, nie przyjdą. Profesor uniwersytetu, politolog, mnie, duchownego łaja, za to, że wspominam sobie jakieś westchnienia patriotyczne. Rozmowa w środowisku akademickim. Pomyślałem sobie, a jak to jest, że gdy kaznodzieja upomni się o to, by pilnować racji stanu, by nie ryzykować zdrady stanu, by w momencie, kiedy jakiś odpowiedzialny widzi bezskuteczność, a raczej bezradność swoją, po prostu nie potrafi zadbać o dobro wspólne, to niech odda drugiemu tę troskę, niech się po prostu z tego urzędu wycofa. Gdy powie to kaznodzieja, to jest krzyk, a nawet pozew sądowy. Ale gdy oficjalny przedstawiciel Polski, który jest wyspecjalizowany w kontaktach międzynarodowych, jedzie i ogłasza już po raz drugi, że Polska rezygnuje z istnienia. Będzie to tylko teren zamieszkany przez określonych homo economicus, czyli wytwórców i konsumentów. Po prostu tak jak w każdym rejonie jest jakiś robociarz i jakiś żarłok. A wy przydzielicie i robotę i dacie odpowiedni kęs chleba. Oficjalnie ogłasza się rezygnację z niepodległości. A to jest polityka przyszłościowa, tak nazywają. I w to trzeba wpisać, najdrożsi, ten potworny, bardzo umiejętnie rozpracowany na lata pomysł, aby nas było jak najmniej. Każda walka z nowym życiem to jest przygotowywanie sobie terenów do zajęcia pod swoją komendę. Tu się rodzi wszelkiego rodzaju propaganda przeciwurodzeniowa. A dlaczego się ona udaje? W wielu wypadkach. Ponieważ spotyka się z naszą słabością, z egoizmem, z wygodnictwem. Drapieżna żądza przywódców spotyka się z milczeniem uczciwych i z bezmyślnymi decyzjami nieodpowiedzialnych. A przecież tych milczących jest więcej. A przecież tych roztropnych jest więcej. Dlaczego milczą? Dlatego odnawiamy śluby małżeńskie. Dlatego organizujemy się w najrozmaitsze wspólnoty. Dlatego przy okazji pielgrzymki odświeżamy sobie katechizm. Dlatego stowarzyszenia rodzin katolickich. Dlatego ruchy prorodzinne. Mamy już w tej chwili bardzo szczegółowo przebadane od strony technik socjologicznych. Tam, gdzie pojawia się jakakolwiek myśl organizacyjna, oparta o przesłanki religijne, tam trwałość małżeństwa maksymalnie dochodzi nawet więcej niż 99%. 0,2-0,5 najwyżej rozwodów. Z tego tragicznego obrazu na niektórych terenach europejskich 50% zniszczonych małżeństw, a u nas gdzieś tam między 25 do 30. Jak to szybko odrasta, bo miłość jest konsekrowana, bo miłość jest oddana z powrotem w źródło, do źródła, którym jest Bóg. Bo człowiek jest z powrotem człowiekiem, bo człowiek jest gospodarzem. Wspaniała oferta, jaką chcemy złożyć naszej ojczyźnie. Trzeba niekiedy odezwać się publicznie, odważnie, ale trzeba też upominać się o uczciwość w przyjęciu naszych publicznych wystąpień. Mamy w najbliższą sobotę, 29, publicznie upomnieć się o wolność słowa, o wolność mediów, o wolność i obecność Boga w życiu publicznym. Ale ktoś od razu zawęży tę naszą intencję. Powie, że to jest manifestacja jakiegoś imperium, jednego zakonnika z Torunia. Albo jakiegoś prezesa, który chce być premierem. Bardzo łatwo. Naszą najświętszą i powinność i przywilej, by publicznie upomnieć się o Boga w moim życiu i w życiu narodu, można natychmiast przy współczesnych technikach nagłośniania, można natychmiast zubożyć, odrzeć z istotnych intencji. I dlatego wracamy na tereny najbardziej pewne. Konsekrujemy miłość małżeńską, obecność Boga w życiu publicznym. To znaczy, bierzemy w ramiona dziecko, nazwałbym to cywilizacją pronatalistyczną, rozentuzjazmować się każdym życiem, począwszy od rozmów domowych, gdy drugie, gdy trzecie, gdy czwarte, Niedawno taki młody Rafał mówi mi, syneczek ma 9 miesięcy, ale my jesteśmy młodym małżeństwem. Bóg nam zdrowiem błogosławi. Drugie będzie w przyszłym kwietniu, bo tak ustaliliśmy. Musimy urodzić, a potem będziemy wychowywać. Zwykły, prosty Polak, który ma entuzjazm, nastawiony entuzjazm na osobistą, ale bardzo głęboko społecznie powiązaną karierę. Brać dziecko w ramiona, a po drugie upomnieć się o Boga w życiu publicznym, bo to dziecko to Jezus, bo to dziecko to Ojciec Niebieski. Najprostszą manifestacją, jaką możemy zorganizować, jaką powinniśmy zorganizować i jaką zdecydowanie zawsze organizujemy, najprostszą manifestacją, ukochani, to jest niedzielna msza święta. Słyszeliśmy dzisiaj już kilka pod tym względem informacji od samego Ojca Świętego z Mediolanu. Nic bardziej przekonywującego jak te rzeki, które idą ku kościołowi. Jeżeli nie wiem, gdzie jest kościół, wjeżdżam do jakiejś miejscowości, to zawsze mówię, patrzmy, dokąd idą ludzie. Jeżeli wyjdą w niedzielę i pójdą do świątyni, to znaczy uratują nie tylko swoje sumienie, uratują całą cywilizację przed ogromnymi konwulsjami, przed wstrząsami, bo te żarłoczne pomysły na dominowanie jednego państwa nad innymi już dawno zostały sprawdzone. Obojętnie, czy jedziemy na pancernych wozach, czy zasiadamy do bankowych manipulacji i nieuczciwych rozmaitych rozgrywek, zawsze krzywda wywołuje odruchy odbronne i nigdy nie doprowadza do pokoju. Dlatego niedzielna msza święta to jest dopiero polityka, to jest dopiero budowanie Europy, to jest dopiero właściwe zabezpieczenie szczęścia rodziny. Bardzo prosto, bardzo prosto. I gdy złączymy wszystkich, którzy wyszli w niedzielę, poszli Boga uwielbić, poszli życie swoje ofiarować, poszli zgłosić miłość wzajemną. Gdy tak wejdziemy w nasze społeczeństwo, to wtedy odnowienie naszych małżeńskich przysięgi, naszej przysięgi małżeńskiej będzie równocześnie wielkim aktem polityki międzynarodowej. Amen.